Idziemy na Bliski Wschód, a dokładnie na początek do Izraela. Naszym gościem Paweł Rakowski, dziennikarz, publicysta. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Zdaje się, że przed nami dokładnie jutro, jak się orientuję, wybory, kolejne wybory w Izraelu. O czym była ta kampania i jakie to spory dzielą opinię publiczną w Tel Awiwie i w Jerozolimie?
No cóż, ta kampania wyborcza generalnie opierała się na tym, że Benjamin Netanyahu chciał pokazać, że naród go kocha. To jest bardzo ciekawy sposób, był prowadzony tej kampanii. Netanyahu oczywiście z gospodarskimi wizytami krążył po różnych osiedlach, po różnych miastach, miasteczkach, zaglądał do domów, do mieszkań, oczywiście przypadkowych. I na tle izraelskiego pejzażu, dość mocno takiego rozczłonkowanego pod względem etnicznym, pod względem wyznaniowym, tam się prezentował niejako przekonując różne segmenty izraelskiego społeczeństwa do tego, żeby zagłosowali na niego. Ponieważ sytuacja na Netanyahu jest taka, że wybory, które się jutro odbędą, to będą piąte w ciągu ostatnich kilku lat. Te wybory Netanyahu wygra, piąte z rzędu. A nawet patrząc to, że w sumie od 14 lat Netanyahu wygrywa wszystkie wybory, to jest to pewnego rodzaju sukces. Niemniej chodzi
wygrywa,
o to, że...
ale nie zawsze rządzi.
No właśnie, i to jest właśnie pewnego rodzaju specyfika izraelskiej demokracji, gdzie nawet jeden z czołowych rabinów amerykańskich ostatnio stwierdzi, że to jest znak, że Mesjasz jest, że powrót Mesjasza, znaczy, że przyjście Mesjasza już jest niedługie, no, bliskie, no bo sytuacja jest dość mocno skomplikowana. Netanyahu nawet wygra te wybory, będzie miał około 40 posłów w Knesecie. Kneset ma 120 miejsc. No i teraz pozostaje teraz sprawa podstawowa.
I nie zbierze 21 dodatkowych?
I właśnie tak. Tylko że problem teraz jest taki, że oczywiście lewica czy ugrupowania lewicowe odpadają z przyczyn obiektywnych, jeśli chodzi o dalszą współpracę z Netanyahu. No i też Netanyahu nie byłby zainteresowany, no bo lewica nie stanowi jakiejś wielkiej siły w izraelskim parlamencie. Kwestia jest oczywiście partii religijnych. No to jest coś, co lwia część izraelskiego społeczeństwa zarzuca, ten mariaż Netanyahu z religijnymi formacjami, z tego względu, że posądzają, że tym samym sposobem Izrael powoli zamienia się w Iran, jeśli chodzi o system teokratyczny, że po prostu, że kraj będzie coraz bardziej stracił swój demokratyczny charakter na rzecz systemu religijnego. No i też jeszcze pozostaje kwestia teraz zasadnicza, że jego konkurenci na prawicy, albo raczej na radykalnej, skrajnej prawicy, też boją się po złych doświadczeniach politycznych z poprzednich kadencji współpracy z Netanyahu, w związku z tym, że ten ich pożerał, obgryzał i wielu już wyeliminował z polityki albo bardzo słabił. Czyli to jest sytuacja taka, że jeżeli Netanyahu tak właśnie w chwili obecnej walczy o jak największą ilość głosów po to, żeby mieć jak najlepszą sytuację koalicyjną względem tego, żeby mieć tych jak najmniej koalicjantów i jak najsłabszych koalicjantów oczywiście.
A to cichu jest, zbiera, no chyba... bo teraz powiedział pan to, że Netanyahu jeździ z wizytami gospodarskimi, ale przecież nie jako premier, jako lider opozycji te wizyty przeprowadza.
Tak, i zauważalne jest to, że Netanyahu bardzo się zmienił od kiedy ustąpił z urzędu, mianowicie dość mocno schudł, poprawił swoją fryzurę, wcześniej był taki gołębi, teraz już jest taki trochę przypominający nawet i bruneta z dawnych lat, chociaż Netanyahu już jest po 70. Niemniej tutaj na różnych filmikach pokazuje, że jak biegnie, jogginguje na deptaków w Tel Awiwie, to ludzie go pozdrawiają. No to oczywiście to jest akurat też ma pokazać jego opcjonalnym koalicjantom do tego, że współpraca z Netanyahu no, jest jakąś tam wolą ludu, nazwijmy to, że izraelskie społeczeństwo rzeczywiście jest zmęczone tym, że po raz piąty, tak właśnie w ciągu 3 lat, muszą iść do urn i to jest sprawa dość mocno komplikująca wiele różnych spraw, na pewno polityki wewnętrznej, ale też i międzynarodowej, przed którym to Izrael tak właśnie dość licznymi dylematami stoi. Widzimy, że ostatni rok tej koalicji Bennett-Lapid, no jednak jeśli chodzi o poważną politykę, no to nikt nie chciał z tym duetem rozmawiać, uznając ich za tymczasowych tak właśnie zarządców fotela Netanyahu. Jeśli chodzi oczywiście teraz o politykę wewnętrzną, to też tutaj jest kilka spraw dość mocno zawiłych, no przede wszystkim kwestia gospodarki po pandemii, kwestia też tutaj stałych napięć pomiędzy religijnymi religijnymi i niereligijnymi Żydami. No to jest oczywiście też coś, co w tej kampanii jest znaczące, czy może nie tej kampanii, ale po tych wyborach będzie istotne, mianowicie jak się ułoży sektor rosyjski, to znaczy wiemy o tym, że od wojny na Ukrainie, przed wojną na Ukrainie ten sektor był w miarę zintegrowany i i nie było takiej polaryzacji, jeśli chodzi o kwestie względem Rosji, a teraz ta polaryzacja może nastąpić i zobaczymy, jak to się będzie układało no w sumie jutro albo pojutrze, ponieważ wyniki będą znane, podejrzewam, wieczorem, a od środy rozpoczną się długie negocjacje, jeśli chodzi o przyszłość Knesetu i przyszłość kolejnego rządu. No i to będą negocjacje, które mogą trwać naprawdę bardzo długo, kolejne tygodnie i miesiące.
Właśnie, ta kwestia rosyjska. Jest to jakiś spór między obecnie rządzącą, no powiedzmy, centrolewicą, a prawicą Netanjahu. To jest tak, że na przykład Netanjahu jest bardziej proatlantycki, a ta lewica bardziej prorosyjska. Czy tutaj wszyscy są po trosze proatlantycy i prorosyjscy?
To znaczy, istotne jest to, że Lapid, który oczywiście jest premierem tymczasowym, ale jest pierwszym premierem, no chyba od czasów dawnych, który nie spotkał się z Putinem, a przynajmniej nie mamy takich informacji, żeby on się spotykał z Putinem. Jego poprzednik Bennett spotkał się z Putinem, słynna, osławiona wizyta potajemna, w sumie szabatowa z przełomu lutego i marca tego roku, kiedy wybuchła wojna. No to była to akurat warto odnotować, że akurat do takiego spotkania doszło. Netanjahu oczywiście nigdy nie krępował się, jeśli chodzi o swoje wizyty i spotkania z Władimirem Putinem. To jest jedna rzecz. Druga sprawa jest teraz sprawa zasadnicza, że no tak, z jednej strony mamy tutaj rosyjski elektorat, który jest niezwykle istotny, ale czy trzeba tutaj sobie od siebie powiedzieć, że jeżeli patrzymy w kierunku wpływów rosyjskich na Bliskim Wschód, to zawsze trzeba patrzeć w sektorze arabskim. No i też trzeba pamiętać o tym, że 1 700 000 obywateli Izraela są Arabowie. No i to jest sprawa teraz taka, że o ten sektor najbardziej zabiegają izraelscy politycy. No z różnych przyczyn, a jednak też te sympatie prorosyjskie w tym sektorze też są dość duże. Niemniej, jeżeli Netanjahu wróciłby do władzy, nazwijmy to, pierwsza rzecz jest taka, wszystko będzie zależało od wyborów amerykańskich, które będą bodajże 7 listopada. No, Netanjahu jest człowiekiem republikanów, tak? I tutaj razem z Mohammedem bin Salmanem, saudyjskim następcą tronu, będą raczej dopingowali, żeby kongres i senat przejęli republikanie. To im się na pewno będzie łatwiej żyło. Na pewno trudniej się będzie żyło, jeżeli demokraci jednak utrzymają obie izby parlamentu oraz oczywiście tutaj sytuacja relacji pomiędzy Netanjahu i Bidenem też będzie bardzo skomplikowana. No i gdzie to jest jeszcze wątek rosyjski, o którym na pewno warto rozpocząć rozmowę. Znaczy mianowicie to, że jeżeli Izrael na chwilę obecną uzna, że warto będzie pomagać Ukrainie, to w jakiś tam sposób będzie pomagał. To znaczy tutaj są już takie głosy o tym, że chociaż nie sprzętowo, to już izraelscy fachowcy gdzieś rozmawiają z ukraińskimi kolegami, żeby tutaj jakoś te drony neutralizować, którymi Putin tutaj dysponuje w prezencie od ajatollahów. I to jest sprawa zasadnicza. To wszystko będzie zależało, jak ta wojna się będzie rozwijała, więc nie mogę jednoznacznie stwierdzić, że Netanjahu zmieni optykę Izraela, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie. To ona będzie się rozwijała względem sytuacji z jednej strony na froncie, ale też i kondycji amerykańskiej polityki i też pewnej projekcji tej polityki, no bo bez wątpienia, jeżeli Netanjahu wróci do władzy, no to on będzie bardziej ściśle współpracował z obozem arabskim, czyli tych krajów, które są pod kierownictwem Arabii Saudyjskiej. A wiemy o tym, że od kilku tygodni te kraje wystawiły żółtą kartkę Bidenowi, no i to jest coś, co na pewno będzie w pewien sposób tutaj komplikowało ten atlantyzm, chociaż trzeba otwarcie powiedzieć, że Netanjahu jest człowiekiem republikanów i najlepiej się czuje w tym środowisku, chociaż pamiętamy o tym, że w chwili, w której to ogłoszono wyniki, czy nawet była spekulacja odnośnie tego, że Trump przegra wybory, no to zniknęły z Twittera Netanjahu zdjęcia z Donaldem Trumpem.
no, polityka, chciałoby się powiedzieć. Zastanawiam się, na ile jest tak, że te wyniki z tej konstelacji politycznej mogą dać jakiś jakkolwiek stabilny rząd dla Izraela?
No tak, to naprawdę to jest pytanie, na które chyba nie ma takiej odpowiedzi, ponieważ jest wiele różnych czynników zmiennych, które okażą się dopiero jutro, albo raczej przy podliczaniu głosów. Netanyahu na pewno stara się pokazywać, że jest gwarantem jakiejś stabilności. Tak, to znaczy, że był premierem przez 12 lat. To był bardzo dobry czas w sumie dla Izraela, to znaczy gospodarczo kwitnący czas. Oczywiście tutaj można wszystko zawsze dzielić na kadencję Obamy, na czasy Trumpa. Niemniej Izrael pod względem bezpieczeństwa, jak i gospodarczym, no to po prostu przeżywał rozkwit i też widzimy, że akurat ostatnie uaktywnienie się palestyńskich ugrupowań, które coraz bardziej aktywnie tutaj działają na zachodnim brzegu Jordanu, czy też w Jerozolimie, no też oczywiście Netanyahu wskazuje na to, że wszystko się zaczęło od momentu, w którym to on odszedł ze stanowiska, że kiedy on rządził przez 12 lat, temat palestyński tak właściwie był dość elegancko wyciszony, jeśli chodzi o sprawy bezpieczeństwa. Czy Netanyahu stworzy jakiś stabilny rząd? Trzeba znowu patrzeć w kierunku sektora arabskiego, ponieważ bardzo mocnym takim argumentem względem swoich adwersarzy Netanyahu kieruje właśnie to, że ci ludzie są w stanie, czyli właśnie na przykład jak partia Beneta, skrajnych osadników żydowskich, że ci ludzie są w stanie dogadać się z Arabami i rządzić z Arabami Izraelem. To jest coś, co okaże taki podskórny strach Izraelczyków przed tym, że kiedyś Izrael może stracić tą swoją żydowską tożsamość w sposób demokratyczny, to że po prostu Arabowie kiedyś mogą w sposób po prostu całkowicie oddolny przejąć władzę w Izraelu. Netanyahu to akurat wykorzystuje, z jednej strony dyskredytuje swoich przeciwników, no a z drugiej strony no, sytuacja jest taka, że tych 21 posłów musi znaleźć, albo nawet i więcej, tak, no bo to wcale nie jest powiedziane, że Netanyahu tak właściwie będzie miał tych 40, no będzie miał na pewno 30 paru, to jest istotne, ale im więcej tych posłów uzbiera, jeśli chodzi o własne miejsca w Knesecie, tym oczywiście będzie w sytuacji komfortowej. Ale też wiemy, że Netanyahu oczywiście jest człowiekiem bardzo elastycznym, jeśli chodzi o politykę. To też jest bardzo istotne, ponieważ Likud jako partia władzy, choć oczywiście jest prawicowa i ma tutaj takie dziedzictwo, które Władimira Żabotyńskiego i całej tej prawicy sionistycznej, to jednak jest partią władzy, to znaczy jest w stanie w pewien sposób tutaj funkcjonować na tyle i też lawirować, to że przypomnę, że kiedy Netanyahu tracił stanowisko, to tracił przez partię islamską, a chociaż sam rozpoczął pierwszy romans z Mansurem Abbasem, liderem partii Rami, która jest akurat islamska. Tutaj też ważne jest to, że Netanyahu w ostatnich dniach powiedział wręcz kilka takich trzęsących Bliskim Wschodem słów, to znaczy, jeżeli on zostanie premierem Izraela, to on podpisze pokój z Arabią Saudyjską. To jest naprawdę taka trzęsąca informacja, która mogłaby przekonać jeszcze większe rzesze Izraelczyków do zagłosowania bezpośrednio na Bibiego. Z tym, że to rozstrzygnąć w pewien sposób, znaczy, jakie są realia. Arabia Saudyjska mówi wprost, i to potwierdziła zresztą Bidenowi na lipcowym spotkaniu w Jeddach, że najpierw państwo palestyńskie, a później dopiero pokój z Izraelem, czy znaczy ujawnienie tego pokoju, tak, no bo ta współpraca jest tajemna, oni już to jest wszyscy o niej wiedzą, ale nic nie jest oficjalne. No i to jest o tyle zasadnicze, że Benjamin Netanyahu jako właśnie ten polityk Likudu, on chętnie by podpisał porozumienia pokojowe z każdym państwem arabskim, natomiast nigdy by nie mógł uznać Palestyny jako państwo. I to jest coś, co w pewien sposób tutaj jest wielkim takim problemem, jeśli chodzi o władzę Benjamina Netanyahu, to że problem palestyński oficjalnie, czy też nieoficjalnie, nie zostanie rozwiązany w trakcie jego kadencji, chociaż oczywiście w różnych innych machinacjach, jeśli chodzi o współpracę izraelsko-arabską z państwami Zatoki, czy też z Egiptem, czy też z Jordanią, ta współpraca może być bardzo, bardzo owocna. Tym bardziej, że świat arabski no, uznaje Netanyahu za godnego siebie partnera, to znaczy, że jest taki mocny i poważny, tak? A z drugiej strony też akurat, co jest bardzo istotne. Po ostatnim podpisaniu traktatu pomiędzy Libanem i Izraelem odnośnie granicy morskiej, no kwestia teraz przesyłu gazu z tej części świata staje otworem. No i wydaje się, że nawet to by było wskazane, żeby Izrael miał stabilny rząd i stabilnych polityków i stabilną władzę po to, żeby właśnie ten proces kontynuować, w sumie zacząć i kontynuować dalej.
To panie redaktorze, na koniec te wybory ocenimy pod kątem relacji polsko-izraelskich. No ta obecna koalicja z Bennettem no, nie była łatwa dla relacji polsko-izraelskich. Powrót Bibiego Netanyahu to jest jakaś szansa na to, że Tel Awiw będzie postępował rozsądniej, że będzie się z kim dogadać, że nie będzie tam tak bardzo radykalnych i antypolskich postaw.
No to jest ciekawe, to znaczy ta apogeum kryzysu polsko-izraelskiego przypada na Benjamina Netanyahu i to jest tutaj akurat jednoznacznie mogę stwierdzić, że za czasów Lapida, czyli w ostatnich miesiącach, jednak Warszawa z Tel Awiwem rozmawia, to znaczy no, wrócił ambasador izraelski do Polski, ważny sygnał. Kolejnym ważnym sygnałem jest to, że są zaawansowane rozmowy polsko-izraelskie w sprawie tych wycieczek, które budzą tyle kontrowersji z polskim społeczeństwem.
Ale słowa były trudne, a wydawało się, że udało się dojść do pewnego porozumienia między premierem Morawieckim, a wtedy jeszcze premierem Netanyahu, że ten dialog no, był może szczerszy, a teraz mieliśmy słowa polityków aktualnie rządzących Izraelem, które no, nijak nie korespondowały ze słowem dyplomacja.
No tak, to jest akurat dyplomacja nie jest najlepszą stroną Izraela, to akurat trzeba tutaj otwarcie sobie powiedzieć, no bo też jeśli chodzi o kwestie regionu, to nie mają z nikim w sumie takiej otwartej dyplomacji, żeby przynajmniej się nauczyć prowadzenia takich bardziej delikatnych rozmów, nazwijmy to w ten sposób. Znaczy tak, no mamy zupełnie inną sytuację niż w latach ubiegłych, kiedy te kryzysy polsko-izraelskie były nagminne, to znaczy no Polska jest przestrzenią niezwykle ważną dla Stanów Zjednoczonych w związku z wojną na Ukrainie. Pozycja Polski generalnie jest o wiele ważniejsza teraz, nawet niż Izrael. Tak? No, trzeba wziąć pod uwagę to, że amerykański elektorat niezależnie od sympatii, czy jest prodemokratyczny, czy prorepublikański, jednak wspiera pomoc amerykańską na Ukrainie i ta pomoc tak właśnie no, bez Polski nie mogła być prowadzona. Tak więc tutaj mamy tutaj tak właśnie sytuację taką, że to jednak Warszawa dla Waszyngtonu jest ważniejsza niż Izrael, tym bardziej, że Izrael chociaż co prawda tutaj próbował wprowadzić rząd lewicowy i w jakiś tam sposób dogadywać i łagodzić swoje relacje z Europą, ja tu już mówię o Europie, Unii Europejskiej, czy może całości starego kontynentu, to jednak fakty są takie, że lwia część lewicowej części Zachodu jest po prostu antyizraelska z definicji. No i też w Stanach Zjednoczonych duża część nawet środowisk żydowskich odwraca się od Izraela w związku z między innymi Benjaminem Netanyahu, który jest dla nich synonimem zła wszelkiego, jak i też skrajnej prawicy. No to są pewne fakty, które no, w chwili obecnej są, że wydaje mi się, no Polska i Izrael tak właściwie przez ostatnie dekady rzeczywiście miały kilka tematów wspólnych, chociażby to, że lwia część przynajmniej aglomeracji Tel Awiw i Haifa są, to, tam mieszkają ludzie pochodzenia, nazwijmy to z Polski, ale tych ludzi już generalnie nie ma, tak? To znaczy już biologicznie ta emigracja przedwojenna czy powojenna, czy od 1968 roku już po prostu wymarła. No i tak właściwie no, chyba trzeba rozpocząć nowy rozdział, jeśli chodzi o relacje polsko-izraelskie, uwzględniając też to, że polska pozycja jest zupełnie inna niż jeszcze kilka lat temu. No i też Polska nawiązuje coraz większą współpracę z Zatoką Perską, jeśli chodzi o energetykę. No i też to powoduje to, że no, mamy inne priorytety i Izrael nie jest takim państwem, który otwiera drzwi na salonach Waszyngtonu, no bo Polska jest na tych salonach, tak? Tak więc tutaj to trochę zmienia tego się potrzebę.
A Polska coś może to jest relacji. W tej chwili jest tak, że to bardziej Izraelowi zależy na relacjach z Polską, że Polska czy ma, czy nie ma relacji z Izraelem, to jest nam ganz egal, a jednak Izraelowi no, pomoc polska, czy w kontaktach z Europą jest znacznie bardziej potrzebna?
Przede wszystkim no, oni wysłali nam ambasadora, a nie my im, tak? To już pokazuje niejako w języku dyplomacji, no i też takim realnym, komu bardziej zależy w tej sytuacji. Znaczy ja tak trochę może porównam, że te spory polsko-izraelskie trochę przypominają obecnie spory amerykańsko-saudyjskie, które to tak właściwie, no, znaczy jest to konflikt, nazwijmy to, może niewielkiej polityki, ale no, czegoś, jakiegoś substytutu, coś, co akurat nie jest za bardzo poważne, ale okazuje się być dość mocno wiążące. Niemniej, jeżeli w chwili obecnej to Izrael tak właściwie jest zmuszony do tego, żeby tak jakby zarówno przez terytorium Polski wysyłać, znaczy jak jakaś pomoc z Izraela by poszła na Ukrainę, to tylko wyłącznie z terytorium Polski, tak? Na terytorium Polski Izrael otworzył też szpital w pierwszych dniach wojny tam dla uchodźców. Tak więc widzimy to, że akurat oni bez nas sobie raczej tutaj ciężko będą funkcjonować, jeśli chodzi o przynajmniej stary kontynent, do którego zresztą Izrael się odwraca plecami, bo to też trzeba powiedzieć otwarcie. Izrael się kieruje w stronę Arabii Saudyjskiej i państw za Zatoki Perskiej się wchodzi w głąb, nazwijmy to, Bliskiego Wschodu, nie tylko terytorialnie, ale już realnie. No a nam, to tak właściwie no, my patrzymy, jeśli chodzi o Bliski Wschód, to oczywiście na Egipt, patrzymy oczywiście na Zatokę Perską. No i oczywiście...
A coraz mniej patrzymy na Izrael, bo on też, nie wiem, czy tak znowuż dużo poza wpływami w Waszyngtonie ma w Warszawie do zaoferowania. Paweł Rakowski, dziennikarz, publicysta, był gościem Popołudnia Wnet. Redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.